Więc jeśli mamy uszy, to słuchajmy, co Duch Święty mówi do nas.
Pomódl mi się chwileczkę. Panie, prosimy Cię, abyś Ty przez swego Ducha Świętego, Panie, się do nas mówił, Panie. Abyś otwierał, Panie, swoje słowo, Panie, ku dobremu, Panie, ku zbudowaniu, Panie, tego zboru, nas wszystkich, którzy będziemy słuchać, Panie. Bo Twoje słowo jest żywe i skuteczne, Panie. Ostre jak miecz, Panie. Dziękujemy Ci za to, że my możemy, Panie, czytać, głosić, Panie, słuchać i, Panie, przyjmować, aby ono stało się ciałem w naszym życiu. Chwała Ci. Amen. Ja od razu przepraszam na wstępie, bo nie wziąłem dzisiaj okularów, więc trochę niedowidzę, ale mam nadzieję, że... Słowo Boże mówi, że kiedy się schodzimy, to mamy sobie nawzajem usługiwać. Amen? Że kiedy przychodzimy do kościoła, do zboru, to jest takie miejsce, abyśmy mogli każdy coś mógł dać. To czasami, że tu jesteśmy, nasza obecność już jest zbudowana dla drugiej osoby. I czasami to, że przychodzimy i jesteśmy, coś małego zrobimy, jest to zbudowanie dla kościoła. Ale również ta sfera jest, którą widzieliśmy przed chwilą, było nasz brat i siostra śpiewali, grali. Jest to cudowna posługa, posługa uwielbienia, ale również Słowo Boże mówi, abyśmy się dzielili Bożym Słowem. Że również ta posługa jest myślę, że jedną z ważniejszych i jedną, która kładzie większe na nas odpowiedzialność też, kiedy głosimy Boże Słowo. Otwórzmy dzisiaj list Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Chciałbym się dzisiaj podzielić takim obrazem, takim spojrzeniem na Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest taka postać nowotestamentowa, która jest dość taka trochę inna niż te postacie, które jakby tak na co dzień omawiamy. Jan Chrzciciel był kimś takim szczególnym w Nowym Testamencie. Kimś szczególnym, kto przyszedł na świat i w swojej służbie miał pewien cel do spełnienia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 7 wierszu Jezus pisze tak. A gdy ci odeszli, zaczął Jezus mówić do tłumu, o Janie. Co wy czyliście oglądać na pustynię? Czy czci chwiejącą się o wiatru? Albo czy co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miejscu? Jezus zadaje pytanie słuchającym. Co wyszliście oglądać? Kiedybyśmy spojrzeli na postać Jana Chrzciciela, to tak może pokrótce przybliżę. Jan Chrzciciel był synem kapłana hebrajskiego. Małżeństwo Elżbiety i Zachariasza było takie małżeństwo, które było niepobłogosławione, jeżeli można tak powiedzieć, dziećmi. Oni byli małżeństwem już dość długo i nie mieli dzieci. Pewnego razu anioł pański objawił się Zachariaszowi i powiedział mu, że będą mieli dzieci. Ale Zachariasz nie uwierzył. Dlatego, że już tyle lat starali się o to, aby mieć dzieci i jednak nie. Co się nie działo. Ale kiedy w pewnym momencie anioł pański objawił się Zachariaszowi, dał mu obietnicę, że narodzi mu się syn i nadasz mu imię Jan. I po pewnym czasie narodził się syn Zachariaszowi. I nadał mu imię Jan. Tu jest cała historia, kiedy byśmy chcieli czytać, to możemy ją przeczytać, że on za nie mówił w pewnym momencie z powodu niewiary, ale kiedy jednak w pewnym momencie uwierzył, została mu przewrócona mowa. I tutaj widzimy, że z narodzeniem Jana Chrzciciela był to pewien cud, pewne wydarzenie, pewna rzecz, która była dość taka nietypowa. I kiedy to dziecię rosło, kiedy to dziecię się rozwijało, wtedy Bóg, nie mamy tam jakiś tak konkretnie napisane, jak to się działo z Janem Chrzcicielem, ale widzimy go później jako już dorosłego człowieka, który jest na pustyni. Który się żywi korzonkami i miodem i wystąpił, aby głosić Izraelowi upamiętanie. Ta historia trochę przypomina historię proroka Samuela, który również w podobny sposób został przez obietnicę został poczęty i przez obietnicę został złożony Panu w służbę. Jest to pewnego rodzaju taka, nie wiem, Bóg widocznie ma w sobie jakiś taki sposób, takie upodobanie, aby tych wielkich ludzi w jakiś sposób szczególny, aby oni mogli przez Bożą ingerencję jednak zaistnieć na tym świecie. Jest to bardzo taka ciekawa rzecz, że my ludzie przez wszelkie objawienie Boże otrzymujemy również przez ludzi, tak? Kiedy widzimy wszelkie objawienie Boże, które przychodzi na świat, ono przychodzi przez człowieka, oczywiście z Bożej inspiracji. Ono przychodzi z Bożej woli. Ono przychodzi przygotowane przez przygotowanego człowieka. Widzimy, że Bóg potrzebuje, aby się z nami komunikować, potrzebuje drugiego człowieka. I tutaj widzimy tą postać Jana Chrzciciela, który został przygotowany po to, aby Bóg mógł przez niego objawić pewną prawdę. Pewną prawdę, która była prawdą wielką i prawdą cudowną. I Jezus zadaje pytanie, kogo wy wyszliście oglądać na pustyni? Czy chrzcinę szyjącą się od wiatru? A czy może człowieka w miękkie szaty odzianego? To pytanie, ono było takim pytaniem, które mogło, nie wiem, być niezrozumiałe, a może mogło zastanawiać. Kiedy przeczytamy tę samą Ewangelię, czyli Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział, w dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten to ci jest, który jest, o którym Izajasz prorok mówił. Może ktoś przeczyta to? Mówi ktoś, bo ja... Trzeci rozdział, tak, od pierwszego. Od pierwszego czytajmy. Dalej przeczyta, tak? Ten fragment pokazuje służbę Jana. Co Jan, kiedy wyszedł na pustynię, co Jan głosił tym, którzy go słuchali. Jezus zadaje pytanie, co wyszliście oglądać na pustyni, czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Kiedy widzimy obraz trzciny chwiejącej od wiatru, jest to obraz takiego sitowia, tak? Takiego czegoś słabego, czegoś takiego małego, czegoś, co kiedy wiatr zawieje, to ona się w jedną stronę kładzie. Jeżeli w tą zawieje, to w tą stronę się kładzie. Jeżeli jest spokojną, to stoi prosto. Jeżeli, nie wiem, jeszcze inaczej. Trzcina chwiejąca się od wiatru jest to coś takiego, co pokazuje nam obraz człowieka niestałego, człowieka, który nie wie, kim jest, człowieka, który nie wie, co ma robić, nie wie, w którą stronę ma iść, nie wie, w co ma wierzyć, nie wie, w co ma wyznawać. Jezus zadaje pytanie, czy takiego człowieka przyjdziecie oglądać na pustynię? Czy takiego człowieka chcecie widzieć? Czy Jan jest takim człowiekiem, który jest takim właśnie kimś niestałym, kimś, kto jest podatny na jakieś wpływy, który jest podatny na jakieś układy polityczne może, czy na jakieś układy, że ktoś może ma więcej pieniędzy, więc przekona go do jakichś działań? Czy takiego człowieka wyszliście oglądać? Czy takiego człowieka, który jest człowiekiem bojaźliwym, który jest człowiekiem, jeżeli ktoś mu zagrozi, to on od razu zmienia swoje poglądy? Czy takiego człowieka przyszliście oglądać w Janie? Czy takiego człowieka chcecie widzieć? Kiedy widzimy nauczanie Jana, to widzimy zupełnie inny obraz. To nie był człowiek chwiejny. To nie był człowiek, który był podatny na jakieś wpływy. To nie był człowiek, który był bojaźliwy. To nie był człowiek, który nosił w sobie jakąś niepewność co do swojego przesłania, co do swojego posłannictwa. To nie był taki człowiek. Jan Chrzciciel to był człowiek, który głosił upamiętanie. Dobrze wiemy, że ludzie, którzy głoszą upamiętanie, że prorocy pańscy, to są ludzie, którzy nie mają łatwego życia. Amen. Kiedy czytamy historie starotestamentowe, kiedy widzimy proroków starotestamentowych, to widzimy wielkie prześladowania, jakie na proroków przychodziły. Widzimy Izajasza, który był wrzucony do cysterny, widzimy Samuela, który był prześladowany, który musiał uciekać. Widzimy innych proroków, niektórzy byli nawet zabijani z powodu swojego przesłania, jakie nieśli. Ale byli pewni swojej misji, byli pewni swojego działania, byli pewni tego, z czym Bóg ich posyłał, bo urząd proroka był urzędem bardzo zaszczytnym, ale jednocześnie bardzo, bardzo takim niebezpiecznym, bym powiedział. My, chrześcijanie, wiemy, że prorocy to są tacy ludzie, którzy są otaczani szacunkiem, którzy są, mają pewną taką aurę, no, chodzenia z Bogiem, takiej może czasami tajemniczości, może czegoś nadprzyrodzonego, ale też prorocy chyba nie cieszą się za bardzo sympatią ogólną, mogę tak powiedzieć, tak? Bo kiedy przychodzi prorok, to człowiek jest niepewny, a może on coś wie o tych moich jakichś takich niedoskonałościach, a może wie coś o takich moich, no nie wiem, tam grzeszkach, a może wie coś o takich ukrytych rzeczach, które gdzieś tam nie chciałbym, żeby były na zewnątrz pokazane. Dlatego prorocy są fajni, ale oni, no lepiej, żeby się pewnym dystansem, w stosunku, pewien dystans między nami a nimi był, bo wtedy jest bezpieczniej. Jan Chrzciciel był prorokiem. Prorokiem, który głosił, przyszedł do Izraela. Wyobraźmy sobie sytuację, która była no niezbyt chyba, taka wymagała pewnego rodzaju stanowczości, pewnego rodzaju właśnie nie bycie taką właśnie trzciną chwiejącą się, ale pewnego rodzaju takiej poczucia misji i takiego stanowczego szukania woli Bożej. Kiedy Jan wystąpił na pustynię i kiedy zaczął głosić Boże Słowo, kiedy zaczął głosić Boże przesłanie, to na pewno nie było to miłe dla innych ludzi, dlatego że zobaczcie, co on głosił, upamiętajcie się, tak? Odwróćcie się, mówi do faryzeuszy plemię żmijowe, czyli jest to pewnego rodzaju takie, jakbyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, wejście w konflikt ze społeczeństwem, tak? Mamy nagle społeczeństwo jakieś tam, które jakoś tam żyje, nagle przychodzi prorok, staje sam jeden naprzeciwko narodu Izraela i głosi im, upamiętajcie się, głosi im, wyprostujcie swoje drogi, głosi im, nawróćcie się do Pana, głosi im, poprawcie się. Jezus pyta się, czy chcieliście wyjść na pustynię i zobaczyć człowieka, który będzie dla was miły i będzie was klepał po plecach, będzie was jakieś fajne sytuacje? Czy wyszliście takiego człowieka widzieć chwiejnego, pojącego się od wiatru? Jan Chrzciciel przyszedł z pewną misją. Jan Chrzciciel przyszedł z pewną misją, którą tę misję zaczął realizować i którą tę misję widzimy przychodzi i głosi do Izraela, głosi do ludzi, głosi do społeczeństwa. Staje w pewnej opozycji, a jednocześnie w takim miejscu dość niewygodnym, tak? Dlatego że mówi o czymś, o czego ludzie nie chcą słuchać. Ludzie nie chcą słuchać rzeczy złych. Nawet sam Jezus w pewnym miejscu mówi tak, że nazbierają sobie nauczycieli, którzy będą głosić to, co ucho łechce. Czyli ludzie ze swojej natury chcą słuchać o sobie rzeczy dobrych. Amen? My chcemy słuchać o sobie rzeczy dobrych, że jesteśmy fajni, że jesteśmy mili, że jesteśmy inteligentni, że jesteśmy ładni, że jesteśmy no super, tak? Jesteśmy super ludźmi. Ale czasami również musimy słuchać o sobie tych rzeczy, które no nie są dla nas zbyt miłe, tak? Bo niestety musimy wiedzieć o tym, że jesteśmy ludźmi tylko, ludźmi niedoskonałymi i pewne rzeczy negatywne, czy pewne rzeczy niedoskonałe, czy pewne rzeczy, które nam nie dostały, mamy w swoim życiu. I nie jest to niczym szczególnym, że takie rzeczy mamy, bo jesteśmy ludźmi, tak? Po to przyszedł Chrystus, żeby nas zbawić, bo gdyby człowiek był doskonały w swojej naturze, to niepotrzebny by był Chrystus, bo każdy człowiek by był człowiekiem doskonałym, tak? Więc niepotrzebne było zbawienie. Dlatego Bóg posłał Jana, który głosił, upamiętajcie się. I dalej pisze, Słowo Boże mówi tak, Jezus pyta ludzi, czy wyszliście człowieka w miękkie szaty odzianego widzieć? Czy wyszliście widzieć człowieka, który jest jakimś dostojnikiem, który jest jakimś człowiekiem, który nosi miękkie szaty, który jest człowiekiem bogatym, człowiekiem dobrze ubranym, który jest jakimś, nie wiem, oczekuje szacunku, jakiegoś uwielbienia, jakiegoś specjalnego traktowania. Czytam o Janie Chrzcicielu, że Jan Chrzciciel mieszkał na pustyni. Był odziany sierścią wielbłądzią i przepasany pasem. A za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Czyli był człowiekiem z punktu widzenia naszego patrzenia na ludzi, był człowiekiem dość ubogim. Żył w sposób ascetyczny. To nie był człowiek, który w jakiś sposób domagał się, czy w ogóle to nie było jego intencją, ani nie przyszło chyba nawet przez jego głowę, aby mieć pewien status społeczny, aby mieć pewną jakąś pozycję, która by dawała mu możliwość mieszkania w pałacu, która by mu dawała możliwość chodzenia w miękkich szatach, która by mu dawała możliwość jakiegoś uwielbienia. Kiedy widzimy faryzeuszy, kiedy widzimy uczonych w piśmie, to byli ludzie, którzy, nie możemy z drugiej strony generalizować, że to wszyscy tacy byli, że to byli ludzie obłudni, którzy domagali się jakiegoś szacunku społecznego, bo widzimy, że Jezus, obrazy takie widzimy, że czasami niektórzy stoją na rogach ulicy i się modlą, tak, z tych ludzi. Oczywiście to było naganne i to Jezus potępiał i tutaj Jan również do nich mówi, plemię żmijowe. Tu zwasz ostrzeg, czyli pewnego rodzaju rzeczy, które były w sercach tych ludzi, czyli ta wyniosłość, jakieś to oddzielenie takie w tę drugą stronę. Jan, widzimy, że on był troszeczkę w tym oddzieleniu społecznym w tą drugą stronę, poszedł w jakąś ascezę, ale uczeni w piśmie oni byli z kolei oddzieleni po przeciwnej stronie byli, dlatego że oni domagali się szacunku, oni się domagali jakiegoś innego traktowania, co spowodowało, że nosili fajne szaty, że nosili długie takie frędzle, tak, że nosili, byli w jakiś sposób no tacy ekskluzywni, jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć. Jezus pyta, czy takiego człowieka wyszliście oglądać na ulicę, na pustynię? Wyszliście oglądać człowieka w miękkie szaty odzianego, który jest jakimś dostojnikiem? Odpowiedź pewnie byłaby różna, nie? Niektórzy może przyszli do Jana z ciekawości, niektórzy przyszli może na pewno przyszli do Jana z potrzeby serca. Widzimy, że Jan chrzcił tych ludzi, którzy się przychodzili do niego, którzy przychodzili z czystym sercem, którzy chcieli upamiętać się ze swojego złego postępowania, którzy chcieli otworzyć swoje serce na Bożą przemianę. Naród izraelski jest to taki naród, który przez całą swoją historię on cały czas żyje z Bogiem. Czyli Bóg jest jego centrum. Oczywiście to życie jest lepsze lub gorsze. W historii Izraela widzimy czasami odstępstwa od tego, że od wiary w Boga, od jakiegoś takiego szczerego chodzenia za Bogiem, ale też widzimy takie dobre momenty w życiu Izraela, ale zawsze to tym odniesieniem do życia narodu izraelskiego był Bóg, który to Bóg miał, był ojcem ich. Oni nazywali go swoim Panem, swoim Ojcem, który im błogosławił, który oni upatrywali w relacji z Bogiem wszystkiego, tak naprawdę wszystkiego, co dotyczyło ich życia, błogosławieństwa. Jeżeli nawet w obietnicach tych Bożych starostanów widzimy, że Bóg mówi, że jeżeli będziesz mi służył, jeżeli będziesz mi wierny, będę ci błogosławił. Jeżeli się odwrócisz, to i moja ręka się od ciebie odwróci. I mamy mnóstwo takich rzeczy i tutaj naród izraelski był jakby narodem, który cały czas miał tą świadomość, że należy do Boga, jest narodem wybranym, jest narodem szczególnym, oddzielonym od innych narodów. Zobaczmy, że naród izraelski przez 2000 lat, nie posiadając swojego państwa, do dzisiaj przetrwa ze swoją kulturą, językiem można powiedzieć, który jest w tej chwili reaktywowany, który w jakiś sposób funkcjonuje jako społeczność, jako pewnego rodzaju grupa kulturowa. Dlaczego? Dlatego, że cały czas Bóg był centrum ich życia. Cały czas pamiętali o tym, że to Bóg Jahwe ich wyprowadził z Egiptu. I syn, i ojciec uczy syna, a syn uczy swojego syna i spokojnie na pokolenie. Bo Bóg był centrum. I tutaj, kiedy Jan wychodzi na pustynię, to on wychodzi po to, aby powiedzieć Izraelu, popraw się. Izraelu, przychodzę do ciebie, tak? Zobaczymy dalej na posługę Jana Chrzciciela, to widzimy, że to wezwanie, ono nie było tylko samo w sobie jakąś taką chwilowym takim wezwaniem Izraela do tego, aby się upamiętać. Nie było tylko takim jednorazowym takim, jak moglibyśmy powiedzieć, rekolekcjami, które miały na celu w jakiś sposób doprowadzenie Izraela znowu do jakiegoś dobrego miejsca. To było coś więcej. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że on był największym z proroków. Że nie było w historii Izraela tak wielkiego proroka jak on. On był tym głosem wołającym na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Że Jan Chrzciciel był kimś szczególnym, dlatego że on przyszedł przed Chrystusem. Jest to taki ciekawy i bardzo ważny element tak zwanej ekonomii zbawienia, czyli pewnego rodzaju przygotowania, jakie Bóg przygotował ludzi na przyjście Chrystusa. Pokazał im ich grzeszność. Pokazał im to, że oni nie są doskonali. Że przygotujcie swoje serca na to, że przychodzi Mesjasz. Amen? Mesjasz, Jezus Chrystus. I tutaj, kiedy czytamy inne teksty Nowego Testamentu, widzimy, że Jan Chrzciciel był takim szczególnym człowiekiem w Starym Testamencie. Możemy powiedzieć, że na Janie Chrzcicielu kończy się Stary Testament. On jest opisany w Nowym Testamencie, ale możemy tak powiedzieć, bo on przygotował drogę dla Chrystusa. On był posłanym, takim szczególnym człowiekiem, posłanym do tego, aby przygotować drogę pańską, aby powiedzieć, Chrystus nadchodzi, aby powiedzieć, przygotujcie swoje serca na przyjęcie tego, którego oczekiwaliście od wieków. Izrael oczekiwał i czekał na Chrystusa od wieków. Było w nauczaniu Izraela taka obietnica, że będzie kiedyś Chrystus, który przyjdzie i odkupi Izraela. Oczywiście to wyobrażenie odkupienia Izraela przez Chrystusa było trochę inne niż w rzeczywistości. Przyszedł Jezus i on odkupił w sposób duchowy. Izrael bardziej oczekiwał odkupienia takiego polityczno-militarnego, tak? Znów tak jak za czasów króla Dawida, znów Izrael będzie potężnym państwem, który będzie panował na całym terytorium przyległym, że będzie mocarstwem, że będzie Chrystus będzie tym właśnie królem, który znowu podbije narody, który znowu uczyni Izraela panującym narodem, ale nie tak Bóg sobie to zaplanował. Bóg sobie zaplanował, że Chrystus ma podbić, ale serca ludzi, że Chrystus ma być królem, ale na terytorium duchowym, aby wszyscy, którzy potrzebują, którzy mają to pragnienie i którzy chcą odmienić swoje serce, mogą to zrobić w Jezusie Chrystusie. Amen? To Chrystus zmienia serce człowieka. I tu mamy Jana Chrzciciela, który został posłany. Jako ten, nie jako ta trzcina trwająca się od wiatr, nie jako ten dostojnik w miękkie szaty odziany, ale jako ten zwykły człowiek, i który jest czas, nawet moglibyśmy powiedzieć, jako żyje jak prawie żebrak, tak? On nawet mieszka na pustyni, ma jedną szatę, jeden pas i żywi się tym, co znajdzie. Co to za, że tak powiem, co to za persona, kto to tak ważny, ale tak potężnie Bóg to uczynił, aby ludzie nie patrzyli ze swojego punktu widzenia ważności, czyli statusu społecznego i posiadania, ale z punktu widzenia Bożego objawienia. Kiedy czytamy taką historię o Łazarzu i bogaczu, to jest tam taka prośba Łazarza, który mówi, bogacza, który mówi, poślij do mojej rodziny kogoś umarłych, żeby, jeżeli jemu będzie zwiastował ten umarły, to no, uwierzą mi się, odwrócą od swojego tego postępowania. A czytamy tam w tej historii, że Abraham mówi w tej historii, tak, w tej przepowieści, że choćby nawet ktoś umarł, jeżeli Mojżeszowi nie wierzą, to choćby nawet ktoś umarł i poszedł, to i tak mu nie uwierzą. Czyli jest pewna zasada, że to nie to, co my widzimy, nie to, co my w jakiś sposób umiemy sklasyfikować, że jest ważne lub nie, ale właśnie Boże objawienie. Boże posłannictwo człowieka, Boże słowo, które zostaje przekazane albo w formie pisane, albo przez proroka. Ono zmienia serce człowieka, kimkolwiek on by nie był. To jeżeli Bóg posyła swoje słowo, to słowo robi swoją pracę. I widzimy, że tu no on był, mimo że był na pustyni Jan Chrzciciel, to mnóstwo ludzi tam przychodziło do niego. To jego posłanie, ono zaczęło się w Izraelu rozprzestrzeniać i ludzie przychodzili się chrzcić. Serca ich były poruszone. Moglibyśmy powiedzieć, jak on to zrobił, jakiego chwytu marketingowego użył, że tyle ludzi tam ściągnął. My dzisiaj, kiedy w naszych czasach są jakieś billboardy, jakieś reklamy, jakieś ulotki, jakieś reklamy w telewizji, tak, żeby ściągnąć ludzi. Jan Chrzciciel głosił. Głosił to, z czym był posłany od Boga i to spowodowało, że ludzkie serca zaczęły się otwierać i ludzie byli przekonywani o prawdziwości jego posłania. I sami przychodzili. To oni go szukali. To oni wychodzili na pustynię. I to oni byli tymi, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela i dawali się chrzcić na odpuszczenie grzechu, aby się upamiętać, aby wrócić. Czytamy dalej. Paulina, przeczytaj. Jan, kiedy wystąpił na pustynię, kiedy zaczął swoją misję, kiedy zaczął głosić upamiętanie, to on wiedział, że idzie przed tym, który ma przyjść, czyli przed Chrystusem. Zobaczmy, że w tej historii widać w tym, co przeczytaliśmy, że Jan nie był pewny, kto to jest. On jakby nie wiedział, że to jest Jezus, tak? On wiedział, że ktoś ma przyjść. Ale kiedy usłyszał o Jezusie, o tych czynach, bo Jan Chrzciciel został, może też o tym powiemy, Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia z powodu Herodiady, żony, którą sobie wziął Herod. On głosił im, że on nie może jej mieć i tak dalej. Został przez to wtrącony do więzienia. Czyli tutaj widzimy jego, Jana Chrzciciela w więzieniu. I on nie może sam pójść do Chrystusa. On nie może sam z nim porozmawiać, chociaż już wcześniej z Jezusem miał styczność, tak? Kiedy Jezus przyszedł nad Jordan i Jan również go ochrzcił, tak? On mówi, to nie od ciebie potrzebujesz tu, nie ty ode mnie, ale ja od ciebie, mówi Jan do Jezusa. Ale Jezus mówi, godzina mu się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I został Jezus ochrzczony w Jordanie również. Ale tutaj jakby po raz kolejny pyta, czy to na pewno ty jesteś, tak? Czy to na pewno ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy mamy innego oczekiwać? Jan jakby ma świadomość wypełnienia swojej misji, tego, że już dokonał tego, co ma dokonać i widzimy, że z tego więzienia on nigdy już nie wyszedł. Tak? On został wtrącony i tam został ścięty w więzieniu przez Heroda. Został, jego głowa na tacy została ofiarowana żonie Heroda, więc tu jakby w tym miejscu, o którym tu czytamy, Jan Chrzciciel już wie, że jest jego misja zakończona, że on już wypełnił to, z czym go Bóg posłał, ale pyta, czy wysyła swoich uczniów do Jezusa, pyta, czy to ty jesteś tym, którym miał przyjść, czy ty jesteś tym Chrystusem, czy ty jesteś tym Mesjaszem, przed którym ja zostałem posłany i przed którym ja głosiłem upamiętanie. Czy to ty jesteś? I co Jezus odpowiada? Jezus nie mówi, no tak, tak, zapewnijcie go, że to ja na pewno, bo to ja tutaj mam rodowód, zobacz, o tutaj mi ten. Nie tak mówi. Nie mówi znowu, nie legitymizuje, czy nie potwierdza swojego miejsca, jakimś swoim pochodzeniem, statusem społecznym, jakimś swoim wykształceniem, jakimś, nie wiem, że z rodu Dawida, że z tej linii jest tak, że to o nim świadczy. Nie, ale co mówi? Powiedzcie mu, co mu powiedzcie? A Jezus im odpowiedział. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, prędzowaci zostają oczyszczeni, usi słyszą, umali są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Jezus mówi, nie mówcie mu o mnie, kim ja jestem, że ja jestem z rodu Dawida, ale zobaczcie, ale spójrzcie na czyny, które ja czynię, tak? Że to Królestwo Boże, które Jezus przyniósł ze sobą, to świadectwo, że On jest Chrystusem, ono ma namacalne dowody tego, że Jezus jest Chrystusem, że Jan przyszedł przed Nim, przed tym właśnie Jezusem Chrystusem z Nazaretu i że On przygotował drogę dla właściwego człowieka, bo dzieje się Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie jest filozofia, Królestwo Boże to nie jest jakiś zbiór wartości, Królestwo Boże to nie jest jakaś nauka, ale Królestwo Boże to jest również nauka. To jest również pewnego rodzaju wiedza, ale jest przede wszystkim prawda. A ta prawda objawia się w życiu. I kiedy Jezus przychodzi i mówi, że On zbawi człowieka, to On zbawia człowieka. Amen. To On przemienia serce człowieka. To my, każdy, kto się nawrócił swoim sercem, to może zaświadczyć, że On zmienia serce człowieka. Dlatego, że to serce się rozpala, to serce się zmienia, to serce się ożywia, to serce wraca do społeczności, taką jak miał Adam w raju z Bogiem. Adam chodził w raju, schodził z Bogiem i rozmawiał, ale przez Chrystusa ta relacja przecięta, została ona zamknięta i przez Chrystusa ona została znowu otworzona. I tutaj Jezus mówi, powiedzcie mu, co się dzieje, jakie czyny, jakie rzeczy doświadczamy, jak się manifestuje Królestwo Boże. I na pewno, kiedy uczniowie wrócili i Janowi o tym powiedzieli, na pewno Jan był pewny tego, że to właśnie jest ten Chrystus, ten Pan, bo sam człowiek od siebie tych rzeczy czynić nie może, ale jedynie Bóg, który posyła ludzi z misją, aby realizować swój plan, jedynie On to może uczynić. Bóg ma plan zbawienia, On ma plan do końca ludzkości, możemy o nim czytać w Biblii, tak? Ale On potrzebuje ludzi. On potrzebuje ludzi, którzy staną i powiedzą, Panie, oto jestem. To nie jest takie, to jest fajne, jak się tak mówi. Panie, stanę, oto jestem. Tak. Weź. Ale kiedy wracam do domu, spotyka mnie żona, która coś ode mnie chce, dziecko, które coś ode mnie chce, praca, która coś ode mnie chce, 5 telefonów, które coś ode mnie chcą, to nagle człowiek nie umie się w tym wszystkim znaleźć, tak? Ale ja myślę, że Bóg, oczywiście są tacy ludzie, jak tu widzimy, którzy się poświęcają całe swoje życie i służą Bogu, ale to są jednostki, tak? Kiedy czytamy Biblię, to są jednostki. Większość ludzi tak naprawdę to żyje swoim życiem, swoimi rodzinami, swoją pracą i tak ma być. Słowo Boże mówi, kto nie pracuje, niechaj nie je. Słowo Boże mówi, dbaj o swój dom. Słowo Boże mówi, abyśmy dbali o domowników i wiary, abyśmy żyli w społeczeństwie. Ale z drugiej strony też, abyśmy mieli tą cząstkę, tą gotowość tego, aby się Bogu móc poświęcić, tak? Nie mogę powiedzieć, całe moje życie musi być poświęcone rodzinie, bo mam rodzinę. Oczywiście, jest ważna. Jest taka klasyfikacja, Bóg, rodzina, służba, tak? Myślę, że to jest pewien porządek. Wiadomo, że nie możesz zaniedbywać swojej rodziny, twoje dziecko jest chore i głodne w domu, a ty służysz Panu. Myślę, że to nie jest Boża wola, ale chodzi mi o to, abyśmy mogli spojrzeć czasem na swoje życie i zobaczyć, że są ludzie, którzy są poświęceni całkowicie Bogu, ale i my też jesteśmy poświęceni Bogu, a możemy swoją cząstkę czasu przekazać na służbę Pańską. Oczywiście Bóg może każdemu z nas objawić, kim ma być. Może nie będziesz żadnym chrzcicielem, może nie będziesz wielkim apostołem, ale może będziesz małym takim świadectwem tam, gdzie jesteś, w swoim środowisku, w swoim domu, w swojej pracy, w swoim otoczeniu, że mogą powiedzieć, słuchaj, no ten człowiek naprawdę jest taki jakiś fajny i taki ma to świadectwo, tak, że on jest inny, on należy do Chrystusa. Na tym myślę, że skończę, abyśmy pamiętali o tym, że był Jan Chrzciciel. Czasami nam się myli z Janem Apostołem, a to są dwie, który przygotował autorę pańską. Przed Chrystus, który głosił Ewangelię i głosił Królestwo Boże i czynił Królestwo Boże. I potem byli apostołowie następni i teraz my jesteśmy. I każdy z nas musi się znaleźć w tej rzeczywistości chrześcijańskiej, abyśmy też umieli Bogu służyć. A Bóg, myślę, że kiedy my mamy to otwarte serce, nie mamy tą otwartą postawę, to Bóg znajdzie dla nas i pracę, i miejsce. Będziemy mogli oglądać to Królestwo Boże, o którym Jezus pisze. Ślepi widzą, kromi chodzą, zwiastowana jest Ewangelia. To jest najważniejsze. Zwiastowana Ewangelia. Ludzie się nawracają. Amen.